Andrzej Sapkowski. Wieża Jaskółki. Taśma piąta, ścieżka pierwsza. Wasza cesarska mość, odchrząknął Watier de podejmie, nie wątpię w to właściwą decyzję, rozważywszy pierwej wszystkie za i przeciw. Zarówno niepowodzenia, jak i sukcesy przez wywiad odniesione. Wasza wysokość może też być pewna, że zdrajca Kahir Ebkellah nie uniknie kary. Podjąłem starania. Nie płacę wam za podejmowanie, lecz za efekty starań. Te zaś są mizerne, Watier, mizerne. Co ze sprawą Wilgeforca? Gdzie u diabła jest Cyrilla? A co ty tam mruczysz? Głośniej. Myślę, że wasza cesarska mość powinien poślubić tę dziewczynę, którą trzymamy w Darnrowan. Potrzebny nam jest ten ślub. Legalność suwerennego Lenna Sintry, uspokojenie wysp Skellige i rebeliantów z Atre, Streptu, Makturga i Stoku. Potrzebna jest powszechna amnestia, spokój na tyłach i na liniach zaopatrzenia. Potrzebna jest neutralność Esterada Tizena z Kowiru. Wiem o tym. Ale ta z Darnrowan nie jest tą właściwą. Nie mogę jej poślubić. Wasza wysokość raczy wybaczyć, ale czy to ma znaczenie? Bardziej właściwa czy mniej właściwa? Sytuacja polityczna wymaga uroczystych zaślubin. Pilnie. Panna młoda będzie w woalu. A gdy odnajdziemy wreszcie prawdziwą Cyrillę, oblubienica się po prostu wymieni. Czyś ty oszalał, Watier? A tę fałszywą pokazano u nas przelotnie. Tej prawdziwej w Cintrze nikt nie widział od 4 lat. Zresztą wieść głosi, że ona więcej przebywała w Skellige niż w samej Cintrze. A gwarantuję, że nikt nie pozna się na podstępie. Nie. Wasza cesarska. Nie, Watier. Znajdź mi prawdziwą Ciri. Ruszcie wreszcie tyłki. Znajdźcie mi Ciri, znajdźcie Kahira i Wilgeforca. A przede wszystkim Wilgeforca, bo to on ma Ciri. Jestem tego pewien. Wasza cesarska wysokość. Słucham, Watier. Cały czas słucham. Miałem swego czasu podejrzenie, że tak zwana sprawa Wilgeforca to zwykła prowokacja. Że czarodziej został zabity lub jest więziony. A spektakularne i hałaśliwe polowanie służy Dajktrze do oczerniania nas i usprawiedliwienia krwawych represji. Ja też miałem takie podejrzenia. A jednak. W Redanii nie podano tego do publicznej wiadomości, ale ja wiem od moich agentów, że Dijkstra odnalazł jedną z kryjówek Wilgeforca, a w niej dowody prowadzenia przez czarodzieja bestialskich eksperymentów na ludziach, a dokładniej na płodach ludzkich i niewiastach brzemiennych. A jeśli więc Wilgefort miał Cyrillę, to obawiam się, że dalsze poszukiwanie jej... Milcz do diabła! Z drugiej strony, rzekł szybko Watier de Rideau, patrząc na zmienioną przez wściekły gniew twarz imperatora, to wszystko może być dezinformacja, by zohydzić czarodzieja. No, to podobne do Dijkstry. Macie znaleźć Wilgeforca i odebrać mu Ciri. Do cholery ciężkiej! Nie dywagować i snuć przypuszczenia! Gdzie jest puszczyk? Nadal w Geso? Przecież podobno odwrócił już tam każdy kamień i zajrzał do każdej dziury w ziemi. A przecież podobno dziewczyny tam nie było i nie ma. Przecież astrolog się pomylił albo kłamie. To wszystko są cytaty z jego raportów. A co więc on tam jeszcze robi? Koroner Skellen, ośmielę się zauważyć, podejmuje działania niezbyt jasne. Swój oddział, ten, który wasza wysokość rozkazała mu zorganizować, werbuje do Mecht, do Fortu Rokain, gdzie założył bazę. Oddział ten, pozwolę sobie dodać, to wielce podejrzana zgraja. Zaś nader już dziwnym jest, że pod koniec sierpnia pan Skellen wynajął osławionego najemnego mordercę. Co? A wynajął najemnego zbira z poleceniem zlikwidowania grasującej po Gezo bandyckiej szajki. Rzecz sama w sobie chwalebna, ale czy to jest zadanie cesarskiego koronera? Czy przez ciebie nie przemawia przypadkiem Infidia Watier? Czy to nie ona dodaje twoim doniesieniom koloru i ferworu? Stwierdzam jedynie fakty, wasza wysokość. Fakty! Cesarz wstał gwałtownie. To ja chcę widzieć! Znudziło mi się już słuchać o nich! To był naprawdę ciężki dzień. Watier de Rideau był zmęczony. W rozkładzie dnia zaplanował jeszcze co prawda godzinkę lub dwie roboty papierkowej, mającej zabezpieczyć go przed utonięciem w niezałatwionych dokumentach, ale na samą myśl o tym aż go zatrzęsło. Nie, pomyślał, nic na siłę. Robota nie zając. Idę do domu. Nie, Nie do domu, żona poczeka. Ja idę do Cantarelli. Do słodziutkiej Cantarelli, przy której tak dobrze się odpoczywa. Nie zastanawiał się długo. Po prostu wstał, wziął płaszcz i wyszedł. Pełnym odrazy gestem powstrzymując sekretarza, usiłującego wcisnąć mu safianową teczkę z pilnymi dokumentami do podpisu. Jutro. Jutro też jest dzień. Opuścił pałac tylnym wyjściem od strony ogrodów, poszedł cyprysową alejką. Minął sztuczny staw, w którym sędziwego wieku 132 lat dożywał karp wpuszczony przez cesarza Torresa, o czym świadczył złoty pamiątkowy medal przyczepiony do pokrywy skrzelowej olbrzymiej ryby. Dobry wieczór, wicehrabio. Vatier krótkim ruchem przedramienia zwolnił ukryty w rękawie sztylet. Rękojeść sama wsunęła się do dłoni. Bardzo ryzykujesz, Riens, powiedział zimno. Bardzo ryzykujesz, pokazując w Nilfgaardzie twoją poparzoną gębę, nawet jako magiczną teleprojekcję. Zauważyłeś? A Vilgefortz gwarantował mi, że jeśli nie dotkniesz, to nie zgadniesz, że to iluzja. Vatier schował sztylet. Wcale nie zgadł, że to iluzja, ale teraz już wiedział. Zbyt wielkim jesteś tchórzem, Riens, powiedział, by pokazać się tu własną, realną osobą. A wiesz także, co by cię wówczas spotkało. Cesarz nadal taki na mnie zawzięty? I na mojego mistrza Vilgefortza? No twoja bezczelność jest rozbrajająca. Do diabła, Vatier, zapewniam, że nadal stoimy po waszej stronie. Ja i Vilgefortz. No, przyznaję, oszukaliśmy was, dając fałszywą Cyrillę. Ale to w dobrej wierze było. W dobrej wierze, niech mnie utopią, jeśli łże. Vilgefortz zakładał, że skoro prawdziwa przepadła, lepsza będzie fałszywa, niżeli żadna. Sądziliśmy, że jest wam wszystko jedno. Twoja bezczelność przestała rozbrajać, zaczęła znieważać. Nie mam zamiaru tracić czasu na rozchowory ze znieważającym mnie mirażem. Kiedy wreszcie dopadnę cię w prawdziwej postaci, pokonwersujemy. I to długo, przyrzekam. Do tej zaś pory, a pagariens. Nie poznaję cię, Vatier. Dawniej choćby nawet sam diabeł ci się objawił przed egzorcyzmem. Nie omieszkałbyś zbadać, czy nie da się z tego przypadkiem czegoś uzyskać. Vatier nie zaszczycił iluzji spojrzeniem. Miast tego obserwował obrosłego glonami karpia, leniwie mącącego mu w stawie. Uzyskać? Powtórzył wreszcie, wydymając pogardliwie wargi. Od ciebie? Cóż ty mógłbyś mi dać? Może prawdziwą Cyrillę? A może twojego patrona, Vilgefortza? A może Kahira Ebkellach? Stop! Iluzja Riensa uniosła iluzoryczną rękę. Wymieniłeś. Co wymieniłem? Kahir. Dostarczymy wam głowę Kahira. Ja i mój mistrz Vilgefortz. Zlituj się, Riens, parsknął Vatier. Odwróć, że kolejność. Jak chcesz. Vilgefortz z moją skromną pomocą da wam głowę Kahira, syna Kellacha. Wiemy, gdzie on jest. Możemy go wyjąć jak raka z saka, podług woli. Aż takie macie możliwości. Proszę, proszę. Aż tak dobre wtyczki w wojsku królowej Mywy? Próbujesz mnie? Wykrzywił się Riens. Czy naprawdę nie wiesz? Chyba to drugie. Kahir, mój drogi wicehrabio, jest... My wiemy, gdzie jest. Wiemy, dokąd zmierza. Wiemy, w jakiej kompanii. Chcesz jego głowy? Dostaniesz ją. Głowę, uśmiechnął się Vatier, która nie będzie mogła opowiedzieć, co naprawdę wydarzyło się na Taned. Chyba tak będzie lepiej, rzekł cynicznie Riens. A po co dawać Kahirowi możność mówienia? Naszym zadaniem jest załagodzić, a nie pogłębić animozję między Vilgefortzem a cesarzem. Dostarczę ci milczącą głowę Kahira Ebkellach. Załatwimy to tak, że będzie to wyglądało na twoją i wyłącznie twoją zasługę. Dostawa w ciągu najbliższych 3 tygodni. Prastare karpisko w stawie wachlowało wodę płetwami piersiowymi. Bestia, pomyślał Vatier, musi być bardzo mądra. Tylko co mu po tej mądrości? Wciąż ten sam muł i te same nenufary. Twoja cena, Riens. Drobiazg. Gdzie jest i co knuje Stefan Skellen? Powiedziałem mu, co chciał wiedzieć. Vatier de Rideau wyciągnął się na poduszkach, bawiąc się puklem złotych włosów Carti van Kanten. Widzisz, moja słodka, do pewnych spraw trzeba podchodzić mądrze. A mądrze to znaczy konformistycznie. A jeśli będzie się postępować inaczej, nie będzie się miało nic. Tylko zgniłą wodę i śmierdzący muł w basenie. I co z tego, że basen z marmuru i że 3 kroki od pałacu? Czyż nie mam racji, moja słodka? Kartia van Kanten, pieszczotliwie zwana Kantarellą, nie odpowiedziała. Watier wcale nie oczekiwał odpowiedzi. Dziewczyna miała 18 lat i, oględnie mówiąc, nie była geniuszem. Jej zainteresowania, a przynajmniej obecnie, sprowadzały się do uprawiania miłości z, przynajmniej obecnie, Watierem. Kantarella była w sprawach seksu naturalnym talentem, łączącym zapał i zaangażowanie z techniką i artyzmem. Nie to było jednak najważniejsze. Kantarella mówiła mało i rzadko. Świetnie i chętnie natomiast słuchała. Przy Kantarelli można było wygadać się, odpocząć, odprężyć się duchowo i zregenerować psychicznie. Człowiek w tej służbie może doczekać się tylko reprymend, powiedział z goryczą Watier, bo nie odnalazł jakiejś tam Cyrilli. A to, że dzięki pracy moich ludzi armia odnosi sukcesy, to mało. A to, że sztab generalny zna każde posunięcie wroga, to nic. A mało to twierdz, które trzeba by zdobywać tygodniami, otwarli cesarskim wojskom nasi agenci? Ale nie, za to nikt nie pochwali. Ważna jest tylko jakaś tam Cyrilla. Sapiąc gniewnie, Watier de Rideau wziął z rąk Kantarelli kielich, napełniony znakomitym est Stussin, winem o roczniku pamiętającym czasy, gdy cesarz Emhervar Emrais był małym, wyzutym z praw do tronu i okrutnie skrzywdzonym chłopcem. A Watier de Rideau, młodym i mało liczącym się w hierarchii oficerem wywiadu. To był dobry rocznik. Dla win. Watier popijał, bawił się kształtnymi piersiami Kantarelli i opowiadał. Kantarella wspaniale słuchała. Stefan Skellen, moja słodka, mruczał szef cesarskiego wywiadu, to kombinator i spiskowiec. Ale ja będę wiedział, co on kombinuje, zanim jeszcze dotrze tam Ries. Ja już mam człowieka. Bardzo blisko Skellena, bardzo blisko. Kantarella rozwiązała szarfę spinającą szlafrok Watiera. Pochyliła się. Watier poczuł jej oddech i jęknął w przewidywaniu rozkoszy. Talent, pomyślał. A potem miękkie i gorące dotknięcie aksamitnych warg wypędziło mu z głowy wszelkie myśli. Kartia van Kanten powoli, zręcznie i z talentem dostarczała rozkoszy Watierowi de Rideau, szefowi cesarskiego wywiadu. Nie był to wszelako jedyny talent Kartii, ale Watier de Rideau nie miał o tym pojęcia. Nie wiedział, że wbrew pozorom Kartia van Kanten dysponowała doskonałą pamięcią i inteligencją, żywą jak rtęć. Wszystko, o czym opowiadał jej Watier, każdą informację, każde słowo, które przy niej uronił, Kartia już nazajutrz przekazywała czarodziejce Azir Var Anahi. Tak, głowę stawię, że w Nilfgaardzie z pewnością dawno już wszyscy zapomnieli o Kahirze, w tym i narzeczona, o ile takową miał. Ale o tym później. Na razie cofnijmy się do dnia i miejsca przekroczenia Jarugi. Jechaliśmy oto w miarę pospiesznie na wschód, chcąc dotrzeć w okolice Czarnego Lasu, zwanego w starszej mowie Kaed-Dhu. A tam bowiem bytowali druidzi, zdolni wyprorokować miejsce przebywania Ciri, ewentualnie wywróżyć owo miejsce z dziwnych snów, które trafiły Geralta. Jechaliśmy przez lasy Górnego Zarzecza, zwanego również Lewobrzeżem, dzikiej i praktycznie bezludnej krainy usytuowanej pomiędzy Jarugą i położoną u podnóża gór Amel, krainą zwaną Stokami, od wschodu ograniczoną doliną Dol Angra, a od zachodu bagnistym Pojezierzem, a nazwa którego jakoś mi uleciała z pamięci. Do krainy owej nikt nigdy nie rościł sobie szczególnych pretensji. Stąd też nigdy nie było dobrze wiadomym, do kogo kraj tak naprawdę należy i kto nim włada. Trochę do powiedzenia w tym względzie mieli, jak mi się zdaje, kolejni władcy Temerii, Soden, Cintr i Rivi, z różnym efektem traktujący Lewobrzeże jako lenno własnej korony i czasami próbujący dochodzić swych praw i racji ogniem i żelazem. A potem zza gór Emel nadeszły armie Nilfgardu i nikt więcej nie miał niczego do powiedzenia. Ani wątpliwości względem spraw Lenna czy własności ziemskiej. Wszystko na południe od Jarugi należało do cesarstwa. W chwili, gdy piszę te słowa, do cesarstwa należy już także sporo ziem na północ od Jarugi. No, z braku dokładnych informacji nie wiem ile i jak daleko na północ położony. Wracając do zarzecza. Pozwól, miły czytelniku, na dygresję tyczącą się procesów historycznych. Albowiem historia danego terytorium często tworzona jest i kształtowana niejako przypadkowo, jako uboczny produkt konfliktów sił zewnętrznych. Historię danego kraju nadal często tworzą nietutejsi. Nietutejsi bywają zatem przyczyną, jednak skutki ponoszą zawsze i niezmiennie tutejsi. Zarzecza prawidło to dotyczyło w całej rozciągłości. Zarzecze miało swoją ludność, rdzennych zarzeczan. Tych ciągłe, trwające latami przepychanki i walki zmieniły w dziadów i zmusiły do migracji. Wsie i osady poszły z dymem, ruiny sadyb i zamienione w ugory pola wchłonęła puszcza. Handel podupadł, karawany omijały zaniedbane drogi i szlaki. Ci nieliczni z zarzeczan, którzy zostali, zmienili się w zdziczałych gburów. Od rosomaków i niedźwiedzi różnili się głównie tym, że nosili spodnie. Przynajmniej niektórzy. Znaczy, niektórzy nosili, a niektórzy się różnili. Był to w swej masie naród nieużyty, prostacki i grubiański. I totalnie wyprany z poczucia humoru. Ciemnowłosa córka Bartnika odrzuciła na plecy zawadzający jej warkocz, wróciła do wściekle energicznego obracania żarem. Wysiłki Jaskra pozostawały daremne. Słowa poety zdawały się w ogóle nie trafiać do adresatki. Jaskier mrugnął do reszty kompanii, udał, że wzdycha i wznosi oczy ku powale. Ale nie rezygnował. Daj, powtórzył szczerząc zęby. Daj, a ci ja pobruszę, a ty skocz do piwnicy po piwo. Przecież musi tu gdzieś być ukryty loszek, a w loszku antałek. Mam rację, ślicznotko? Dalibyście spokój, dziewce, panie, powiedziała gniewnie Bartnikowa, krzątająca się przy kuchni wysoka i szczupła kobieta zaskakującej urody. Przeciem już wam powiadała, że nie ma u nas tu nijakiego piwa. Stuzin razy wam to było mówione, panie. Poparł żonę Bartnik, przerywając rozmowę z wiedźminem i wampirem. Nagotowim wam naleśników z miodem, te gdy pojecie. Ale wprzód niechże dziewczyna w spokoju ziarno na mąkę zmiele, wszak bez mąki i czarodziej naleśnika nie uczyni. Niechajcie jej, niechże brusi w pokoju. Słyszałeś, Jaskier? Zawołał wiedźmin. Odczep się od dziewczyny i zajmij czymś pożytecznym, albo memuary pisz. Pić mi się chce, napiłbym się czegoś przed jedzeniem. Mam trochę ziół, przyrządzę sobie naparu. Babko, znajdzie się tu w chacie ukrop? Ukrop, pytam, znajdzie się? Siedząca na przypiecku staruszka, matka Bartnika, podniosła głowę z nadcerowanej skarpety. Znajdzie, gołąbeczku, znajdzie, zamamlała. Ino, że wystudzony. Jaskier jęknął, zrezygnowany dosiadł się do stołu, gdzie kompania gawędziła z Bartnikiem wczesnym rankiem napotkanym w boru. Bartnik był niski, krępy, czarny i potwornie zarośnięty. Nie dziwota więc, że wyłaniając się niespodzianie z kniei, napędził drużynie stracha. Został wzięty za likantropa. Żeby było śmieszniej, tym, który pierwszy zawrzasnął wilkołak, wilkołak, był wampir Regis. Powstało trochę zamieszania, ale sprawa rychło się wyjaśniła, a Bartnik, choć z pozoru gburowaty, okazał się gościnny i uprzejmy. Drużyna bez ceregieli przyjęła zaproszenie do jego sadyby. Sadyba, zwana w bartniczym żargonie stanem, stała na wykarczowanej polanie. Bartnik mieszkał w niej z matką, żoną i córką. Dwie ostatnie były kobietami o nieprzeciętnej, acz dziwnej nieco urodzie. Ewidentnie wskazującej, że wśród przodków była driada albo hamadriada. Podczas rozmów, jakie się wywiązały, Bartnik zrazu sprawiał wrażenie, że można z nim pogadać wyłącznie o pszczołach, barciach, dzieniach, leziwach, podkurach, woskach, miodach i miodobraniach, ale i to był jedynie pozór. W polityce? A co ma w niej być? No to co zwykle, daniny coraz większe trzeba oddawać, trzy urny miodu, a cały wrąb wosku. Ledwo dycham, by nastarczyć. Od świtu do zmierzchu na leziwie siedzę, barcie podmietam. Komu dań płacę? Temu, kto woła. A skąd mam wiedzieć, przy kim nynie władza? Ostatnimi czasy w nilfgaardzkiej mowie wołają. Ponomytera imperialna prowencja. Czy jakoś tak. Za miód, jeśli co przedam, płacą imperialnym pieniędzem, na którym cysosz jest wybity. Z gęby taki więcej nadobny, choć surowy. Zrazu poznasz, a ten tego... Oba psy, czarny i rudy, usiadły naprzeciw wampira, zadarły głowy i zaczęły wyć. Bartnikowa hamadriada odwróciła się od paleniska i zdzieliła je miotłą. Zły znak, orzekł Bartnik, kiedy psi w środku dnia wyją. No, o czym to ja miałem gadać? O druidach z Caed-Dhu. Hehehe, tak. To nie byli szutki, jaśnie pany? Wy prawie chcecie do druidów iść? A żywot wam obrzydł, czy jak? A toć tam śmierć. Jemiolarze, każdego, kto się na ich polany wejść poważy, łapią, we wiklinowe pałuby wsadzają i na wolnym ogniu palą. Geralt spojrzał na Regisa, Regis mrugnął do niego. Obaj doskonale znali krążące o druidach plotki, co do jednej zmyślone. Milwa i Jaskier zaczęli natomiast słuchać z większym niż dotychczas zainteresowaniem i wyraźnym zaniepokojeniem. Jedni mówią, kontynuował Bartnik, że jemiolarze mszczą się, bo im Nilfgaardczyki pierwsze dokuczyły, wszedłszy na święte Dąbrowy przez Dolangra i zacząwszy druidów bić bez dania racji. A wtórzy zaś powiadają, że to druidzi zaczęli, capnąwszy i na śmierć umęczywszy paru cysarskich. Wtedy im Nilfgaard odpłaca. Jak ono po prawdzie jest, nie wiedzieć. Ale rzecz to pewna, druidzi łapią, we wiklinową babę kładą i palą. Iść między nich? Pewna zguba. My się nie boimy, rzekł spokojnie Geralt. Pewnie. Bartnik zmierzył wzrokiem wiedźmina, Milwę i Kahira, który właśnie wchodził do chałupy, oporządziwszy konie. A widać, żeście nielękliwe ludzie, bitne a zbrojne. Z takimi jak wy nie strach podróżować. A nie masz już jemiolarzy w czarnym gaju, próżny tedy wasz trud i wasza droga. Przycisnął ich Nilfgaard, wyżenął z Caed-Dhu. Nie masz ich tam już. Jak to? No tak to, uciekli jemiolarze precz. Dokąd? Bartnik popatrzył na swą hamadriadę, milczał chwilę. Dokąd? Powtórzył wiedźmin. Pręgowany kot Bartnika usiadł przed wampirem i przeraźliwie zamiałczał. Hamadriada zdzieliła go miotłą. Zły znak, gdy kocur w środku dnia miałczy. Wybąkał Bartnik dziwnie zmieszany. A druidzi uciekli na stoki. Tak, dobrze mówię, na stoki. Dobre 60 mil na południe, — ocenił Jaskier dość swobodnym, a nawet wesołym głosem. Ale zamilkł natychmiast pod spojrzeniem wiedźmina. W ciszy, która zapadła, słychać było jedynie złowróżące miauczenie wypędzonego na dwór kota. — W zasadzie — odezwał się wampir — to co nam za różnica? Ranek następnego dnia przyniósł dalsze niespodzianki i zagadki, które jednak bardzo szybko znalazły rozwiązanie. — Niech mnie zaraza — powiedziała Milwa, która pierwsza wygramoliła się z brogu rozbudzona rozgardiaszem. — Niech mnie pokręci. Popatrz no na to, Geralt. Polana pełna była narodu. Na pierwszy rzut oka widać było, że zebrało się tu z 5 albo 6 bartniczych stanów. Wprawne oko wiedźmina wyłowiło też z tłumu kilku traperów i co najmniej jednego smolarza. Łącznie gromadę należało ocenić na jakichś 12 chłopa, 10 bab, 10 wyrostków płci obojga i tyleż małoletnich dzieci. Na wyposażeniu gromada miała 6 wozów, 12 wołów, 10 krów i 4 kozy, sporo owiec, a także niemało psów i kotów, których szczeki i miałki należało w tych warunkach bezwzględnie uznać za niedobry omen. Ciekawym, przetarł oczy Kahir, co to może oznaczać? Kłopoty, rzekł Jaskier, wytrzepując siano z włosów. Regis milczał, ale minę miał dziwną. Prosimy śniadać, wielmożne państwo, powiedział ich znajomy bartnik, podchodząc do brogu w towarzystwie barczystego mężczyzny. Gotowe już śniadanie, owsianka na mleku i miód. A to, pozwólcie przedstawić, Jan Kronin, starosta nasz bartny. Miło mi, skłamał wiedźmin, nie odpowiadając na ukłon, także dlatego, że kolano bolało go wściekle. A ta gromada to skąd się tu wzięła? Bartnik podrapał się w ciemię. A widzicie, zima idzie, barcie już połaźbione, za dziadki poczynione, a czas nam wracać na stoki do Riedbrun, miód odstawić, przezimować, a w lasach niebezpiecznie. Samemu? Starosta bartny zachrząkał. Bartnik spojrzał na minę Geralta i jakby lekko się skurczył. Wyście konni i zbrojni, wystękał. Bitni, a śmiali, zrazu poznać. A z takimi jak wy wędrować nie strach. A i wam wygoda będzie. My każdą ścieżkę, każdy dukt, każdy grunt i czachar znamy. I karmić was będziemy. A druidzi, powiedział zimno Kahir, wywędrowali z Kaeddhu, właśnie na stoki. No co za niebywały zbieg trafów. Geralt powoli podszedł do bartnika. Oburącz ujął go za kabat na piersi. Ale po chwili rozmyślił się, puścił, wygładził odzienie. Nic nie powiedział, o nic nie zapytał. Ale bartnik i tak pospieszył z wyjaśnieniami. Prawdę gadałem. No, przysięgam, niech się pod ziemię zapadnę, jeśli mzełgał. Uszli jemiolarze z Kaeddhu. Nie masz ich tam. I są na stokach, tak? Zawarczał Geralt. Tam, dokąd wam droga, całej waszej hałastrze. Dokąd chcecie załatwić sobie zbrojną eskortę? Gadaj, chłopie. Ale uważaj, ziemia gotowa naprawdę się rozstąpić. Bartnik spuścił wzrok i z niepokojem popatrzył na grunt pod nogami. Geralt wymownie milczał. Milwa, zrozumiawszy nareszcie w czym rzecz, zakleła paskudnie. Kahir parsknął pogardliwie. Wieża jaskółki. Taśma 5, koniec ścieżki 1.